świat ludzkich uczuć.
Anna Kaszczyc, witam Państwa ponownie. Tomasz Goska audycję realizuje. I razem ze mną w studiu ksiądz Robert Staszuk. Witamy serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie Państwa.
Zapraszamy na kolejną rozmowę dotyczącą uczuć. My mówimy o pracy nad uczuciami ostatnimi czasy. Dzisiaj będziemy mówić o tych tłumionych uczuciach, które, jak ksiądz powiedział podczas poprzedniej audycji, mogą niszczyć nam życie, ale mogą też pomóc nam się rozwijać. Więc dzisiaj będziemy o tym więcej mówić. Zapraszamy Państwa do włączenia się w naszą rozmowę. Można do nas napisać na gadu 308-6701, skrzynka smsowa 509-056-590 i numer do naszego studia 644-65-55, kierunkowy 25. A tą piosenkę na pewno Państwo znają.
Wciąż bardziej obcy wam i sobie.
Świat ludzkich uczuć.
Wciąż jestem obcy, wciąż bardziej obcy wami, sobie sami, zaśpiewał zespół Lady Punk. I czasem czujemy, że sami sobie właśnie siebie nie rozumiemy, że życie nie wygląda tak, jakbyśmy chcieli, że uczucia, którymi się kierujemy w życiu, nie przynoszą nam satysfakcji. Nie wiemy, z czego to wynika. Często nie wiemy. I być może jest to właśnie powód do sięgnięcia do tych tłumionych uczuć w nas. Dzisiaj o nich chcemy więcej mówić. Właśnie, może zacznijmy od tego, co tłumimy najczęściej, skąd się nam te uczucia tłumione biorą.
Wrócimy do audycji, która była tydzień temu i to, o czym zaczęliśmy już mówić, że Pan Bóg dał nam wielki dar jak podświadomość. Jest to wielki skarb, jaki mamy, nie zawsze niedoceniony i właściwie wykorzystany przez nas. Natomiast dzięki tej sferze naszego życia możemy stłumić, wyprzeć bolesne przeżycia, trudności, bo gdyby nie było tego daru, to może byśmy umarli albo stali się chorzy psychicznie, byśmy nie wytrzymali różnych napięć i stresu i trudnych życiowo sytuacji, a dzięki właśnie podświadomości możemy wytrzymać życie, jakoś je znieść, bo bywa ono często brutalnie bardzo bolesne. I teraz to jest ważne, żeby jako osoba dorosła zmierzyć się z tym, co jest wyparte w podświadomość, żeby to ponazywać, odzyskać, sobie pouświadamiać, by móc tym kierować. Po drugie, jest tam ogromna kopalnia bogactwa, wiedzy na nasz temat, która dla nas jest potrzebna do życia, do rozwoju. Możemy oczywiście tłumić, tutaj jak o nim mówisz, różne rzeczy, szczególnie to, co jest w nas trudne, krępujące, upokarzające, to, co jest w nas wstydliwe, przykre, poczucie winy, grzechy, słabości. Taka jest nasza strona, którą może ogólnie określę. Nieprzyjemna sprawa. Żeby się z nią zmierzyć, to wymaga to i pokory ogromnej, i odwagi na pewno, bo to, czego się często boimy, to prawdy o sobie, a ona jest zawarta właśnie w podświadomości i dla wielu osób mierzenie się z sobą właśnie z tą prawdą jest trudne, albo nie zawsze wiedzą ludzie, co z tym zrobić, po co to wszystko robić na przykład, nie? Natomiast ja bym chciał teraz zacząć ten temat dalej kontynuować i w jakim znaczeniu, co dzieje się z nami, kiedy tłumimy rzeczy wyparte w podświadomość, nie chcemy ich odzyskać, nie chcemy ich nazywać, nad nimi pracować. Jak to się później ma do życia, do wyborów, decyzji? Co dzieje się z człowiekiem, który nie może wyrażać swoich uczuć, bo też tłumimy bardzo mocno sferę emocjonalną, a więc uczucia przede wszystkim, emocje. W naszych rodzinach jest wychowanie często dzieci represyjne, czyli dziecko nie może wyrażać tego, co czuje. Często rodzice nie wiedzą, jak sobie z tym poradzić. Często są nazywane grzechem uczucia, co jest nieprawdą. Czym innym są uczucia, czym innym jest grzech. To, co Aniu mówiłaś na początku, wybory mają być rozumne, przemyślane, racjonalne. Wola ma pójść za tym, co rozum rozeznał, co jest dobre, by zło odrzucić zgodnie z sumieniem, które w nas funkcjonuje jako głos Boży, jako też rozum i wiedza, świadomość. Natomiast to nie jest takie wszystko łatwe i proste. Kiedy tłumimy różne rzeczy, kiedy wypieramy, kiedy w nas żyje jakaś przeszłość, gdzie na bazie intelektu, na płaszczyźnie racjonalnej to wszystko może być stłumione, to się nie odzywa, ale potem w praktyce, w czynach okazuje się, że robimy zupełnie inaczej niż decydujemy racjonalnie na przykład. Zupełnie inaczej, skrajnie. Wybory później okazują się czyste emocjonalne. Nie ma tam decyzji przemyślanych, słusznych i dobrych. Ja mogę wiedzieć intelektualnie wszystko, a mogę robić zupełnie inaczej. Emocjonalnie, pod wpływem emocji. Teraz czemu tak się dzieje na przykład? Albo wiem, jak trzeba zrobić, wiem, co jest dobre i słuszne, a przeżywam, czuję zupełnie inaczej. Bo ciało koduje różne rzeczy i teraz emocje wychodzą. Dlaczego nie ma tej harmonii między intelektem, poznaniem, a moim sercem, wnętrzem? Teoretycznie powinna być, a na przykład nie jest. Jakoś jesteśmy rozbici, to z czego to wszystko wynika. Nie zawsze człowiek umie to zobaczyć, nie wiem, rozeznać, nad tym pracować, tym kierować, nie zawsze wie. Niemniej jednak to jest praca nad sobą. Cała ta sfera życia, osobowości człowieka, by była jakaś integracja. Zdławiony świat uczuć. Otóż rodzice, wychowawcy często, powtarzam, pojmują wychowanie dzieci jako tłumienie uczuć, jako wpajanie mechanizmów represji uczuciowych, jako taki główny, jako główne narzędzie takiego wychowania używa się prawnego systemu zakazów i nakazów. Jak jest najprościej wychować dzieci? Teoretycznie to niby funkcjonuje dobrze, ale do pewnego momentu. Zakazy i nakazy. I dziecko wychowywane w takim systemie nigdy nie odkrywa sensu własnych postaw i zachowań, własnych wyborów decyzji, za tym idzie odpowiedzialności za te wybory decyzje, ponieważ nakazuje rodzic, zakazuje rodzic. Ja nie muszę myśleć. Mhm. I nie muszę decydować.
Jestem z tego zwolniony.
No, od tego jest rodzic. To jest system praw, to jest mój dekalog, to jest moje sumienie, to jest mój Bóg, rodzic, na przykład mama czy tata, ogólnie rodzic. Oczywiście jest to wszystko podyktowane miłością rodziców do dzieci. Są tam dobre intencje, ale niestety mogą być w tym zawarte często bardzo duże błędy. I to też sobie warto uświadamiać, czy ja rzeczywiście wychowuję dziecko do odpowiedzialności za własne życie, czy wychowuję dziecko jako robota, które wszystko ma, jak takiego kurczaka, którego się po prostu hoduje. Dziecko, które nie musi myśleć, dziecko, które nie może czuć, tylko ma wykonywać nasze polecenia i rozkazy, albo w jakiś sposób nas zaspokajać, albo my właściwie próbujemy robić wszystko dla dziecka, co ono chce, albo czego ono pragnie, bez analizy, co jest dla niego dobre, słuszne i właściwe, a co nie, albo też co jest w jego sercu tak naprawdę, co ono czuje, przeżywa. Temat oczywiście złożony jest i myślę, że bardzo otwarty, ja tak to postrzegam. Wątpliwości czy pytań tu może być bardzo dużo. Jak wychowywać? Mogę też takie postawić, no, kontrowersyjne myślę, że stwierdzenie. Otóż każdy jest za siebie odpowiedzialny. Niby to zdanie jest bardzo proste, no oczywiste, nie? Mm-hmm. W takim razie, co z dziećmi? Dziecko jest również za siebie odpowiedzialne.
No właśnie, w tym momencie pewnie rodzice sobie myślą, no zaraz, zaraz. Dziecko odpowiedzialne? Mm-hmm. Przecież tak. To ja jestem za nie odpowiedzialny.
A właśnie błąd. Rodzic jest za siebie odpowiedzialny. A dziecko jest za siebie odpowiedzialne. Każdy ma wolną wolę, każdy ma dar poznawania i każdy wybiera, decyduje, każdy ma sumienie i za siebie odpowiada. Rodzic ma pomóc jako osoba odpowiedzialna za siebie, bo jestem matką, bo jestem ojcem.
Bo jestem bardziej dorosła.
Tak, by dziecko uczyło się odpowiedzialności za siebie. I w tym się uważam, że wyraża też wychowywanie siebie samego do odpowiedzialności za siebie. Mądrość rodziców powinna pójść w tym kierunku, ale często rodzice będą zwalniać dzieci przez nakazy, zakazy, bo tak jest niby prościej.
Z własnego myślę, że rodzice też decyzji. Chyba nie znają swoich dzieci i tak naprawdę nie wiedzą, czego one może by chciały.
Być może. Taka pani ostatnio właśnie powiedziała to. Mama mówi, jak ksiądz, nie znam swojego syna. Ja tak naprawdę mu się przyglądam i okazuje się, że go nie znam. On tak się zmienia i ma nowe zachowania, nowe reakcje i okazuje się, że ja nie wiem właściwie, o co chodzi. Ja uczę się go poznawać. I to jest też piękne, że ta mama potrafi tak powiedzieć, że ma taką sobie pokorę i mówi, nie znam go.
Tam, że ten właśnie brak poznania bierze się z tego, że się tak ograniczają rodzice właśnie może, a może do tych nakazów, zakazów.
Nie mam pojęcia, to już pomijam przyczyny, bo tego nie wiem. Mi się podobało to, że ta mama powiedziała, że miała odwagę tak powiedzieć, że poznaje swoje dziecko. Uczy się go po prostu. Dlaczego? Bo pozwala mu decydować. Jak pozwala mu decydować, wybierać, to nagle okazuje się, że syn zupełnie inaczej myśli, inaczej czuje, inaczej wybiera. Zupełnie coś innego mu się podoba, niż jej się wydawało. Można się pomylić, nie? Mhm. To, co jest w moim sercu, tak jak ja widzę, nie równa się, że dziecko wybierze to samo, co ja. Tak naprawdę. Często wybierze, bo tak mama chce, albo tata, bo tak będzie lepiej.
Bo tak się od niego oczekuje.
Mhm. Bo będzie grzeczne, czyli będzie nagrodzone, a co jest w jego sercu naprawdę, to możemy tego nie wiedzieć. Więc ten system nakazów i zakazów, kar i nagród będzie powodował, że w oczach dziecka rodzic staje się policjantem. Staje się autorytetem, który rozdziela nagrody, a jeśli dziecko nie słucha, popełni błąd, to ukaże. I ta forma wychowywania odwołuje się bardzo często do lęku, przed brakiem miłości i przed odrzuceniem. Kara w wychowaniu dziecka ma sens, kiedy nie wyraża odrzucenia uczuciowego. Na to tak chciałbym uwagę bardzo mocno zwrócić, ale ukazuje jedynie negatywne skutki pewnych zachowań dziecka, czyli rodzic ma pokazać konsekwencje. Synu drogi, jeśli robisz źle, a zrobiłeś źle, to jest niewłaściwe. Zobacz tego konsekwencje. Poniesiesz je, bo tak wybrałeś, więc odpowiedzialność twoja nakazuje ci ponieść konsekwencje. Trzeba będzie zło naprawić. Natomiast jeśli na przykład dziecko zrobi źle i rodzic je odrzuci emocjonalnie, to dziecko wtedy czuje się raz złe, niedobre, niekochane, nieakceptowane, a więc również ona będzie myślała sobie, co mam teraz zrobić, żeby na miłość rodziców zasłużyć, bo zostałem odrzucony, bo sprawiłem przykrość rodzicom i teraz czuję się przez nich nieakceptowany, bo widać to w uczuciach, w emocjach. Mama nie powie, synu, bardzo cię kocham, ale konsekwencje poniesiesz tego, co zrobiłeś źle. Ja ciebie nie odrzucam, napraw to, co zrobiłeś źle. Ponieś konsekwencje. Więc jeśli ja robię coś źle, popełniam jakiś grzech, to już skutkiem tego grzechu będzie kara. Ja się już karzę w tym momencie. I z tego też wynika wina, a więc jak to naprawić? Jeśli ja popełniam zło i już sam siebie karzę, to po co rodzic ma po raz drugi mnie karać? Na przykład przez odrzucenie. Pokaż konsekwencje. Dla wielu rodziców bicie dzieci, właśnie odrzucenie emocjonalne jest czymś normalnym, bo sami tego doświadczyli. I nie widzą tych błędów w podejściu do własnych dzieci, że robią po prostu to samo. Akceptacja i miłość nie powinna zależeć od zachowania dziecka. Miłość jest bezwarunkowa, mądra, wymagająca. Nie ma żadnych warunków w miłości. Żadnych. Jestem kochany dlatego, że jestem. Akceptowany dlatego, że mnie kochają. Po prostu. Natomiast można pomylić te rzeczy później w decyzjach, w wyborach, że jak jest ten system kar i nagród, to niestety kształtuje się w dziecku myślenie, że na miłość będę musiał zasłużyć. Czyli miłość nie jest bezwarunkowa, tylko zasługująca. A wtedy tworzymy dziecko, które ma bardzo niską samoocenę, które może być perfekcjonistą, może być masę mechanizmów, zaburzeń później w życiu, wyborów, decyzji fatalnych, jeśli chodzi o ich przyszłość. Fundamenty. Kochać dziecko jako dar, miłością bezwarunkową, a zarazem mądrą i wymagającą. Gdzie nie ma tylko tego systemu kar i nagród, zakazów, nakazów, ale jest przede wszystkim akceptacja tego dziecka i miłość. I pokazywanie konsekwencji, nie kar. Na razie może tyle.
Za chwilę wrócimy do rozmowy. Teraz Katie Tunstall w utworze Other Side of the World.
Can you still love me when you can't see me? Yeah.
Do Państwa książkę, aby miłość była piękna, czyli kilka słów o czystości. To jest taka książka, którą poleca wydawnictwo Świętego Pawła, zwłaszcza młodym ludziom. Książka, która mówi o czystości. Dlaczego akurat ten temat? Otóż dlatego, że według mnie jest to jeden z najważniejszych problemów współczesnych małżeństw. Od tego jest, jak na ten problem patrzysz i jak go przeżywasz, zależy prawdopodobnie to, czy będziesz szczęśliwy w swoim małżeństwie. Tak piszą autorzy, ksiądz Andrzej Wachowicz, Agnieszka i Tomasz Talagowie. Książka, którą mogą Państwo otrzymać od nas, dwa egzemplarze są dla Państwa, wysyłając swój adres na numer 509-056-590. Pod koniec audycji będziemy losować dwie osoby, które tą książkę otrzymają, ale wracamy do rozmowy, do tych tłumionych uczuć. Już mniej więcej wiemy, skąd one się w nas biorą.
Będziemy to jeszcze teraz dalej rozwijać. To jest ta nasza kochana podświadomość. Dzięki niej możemy dalej sobie żyć, ale jeśli chodzi o świat już życia dorosłego, to wtedy ona będzie nas bardzo niszczyć, bo będzie na nas bardzo mocno naciskać. Jeszcze wróćmy do tej właśnie akceptacji miłości, która nie powinna zależeć od zachowania dziecka. Dziecko, jeśli jest wychowywane w systemie kar i nagród, od niemowlęcych lat, jeśli słyszy zakazy i nakazy, to najczęściej one są uzasadniane odwołaniem się do poczucia zagrożenia. Zakaz, nakaz, a więc ciągle jakieś zagrożenie, ciągle jakieś niebezpieczeństwo, gdzieś tam czyha po prostu. Stąd dziecko sobie tworzy, a to jest mały człowieczek w swojej głowie, w swoim świecie, no takie myślenie, że mam się ciągle bać, wszędzie coś... Wszędzie jest niebezpieczeństwo, zagrożenie, więc to małe dziecko czuje się bezradne, bezbronne. Stąd nie trudno w nim wzbudzić właśnie uczucia lęku od najmłodszych lat. Świat nie jest przyjazny. Świat jest zbudowany na zasadzie zakazów, nakazów, albo tylko i wyłącznie zakazy, zakazy. Może bardziej tak w tym kontekście trzeba to rozumieć. I teraz wiadomo, że dziecku trzeba też postawić ograniczenia, jasne granice. One są koniecznością, bo też granice tworzą bezpieczeństwo w życiu dziecka. Natomiast jeśli mamy tylko nakazy, zakazy, to wtedy ono czuje się zagrożone. I teraz granice nie mogą być też uzasadniane lękiem przed odmową akceptacji i przyjęcia, lecz troską i miłością. I nie tyle wyrażoną w słowach, ale przede wszystkim w postawie i zachowaniach. Jeśli stawiam dziecku granice, to z miłości, z troski o to dziecko. I ona ma to wiedzieć, że to wynika z miłości. Natomiast jeśli są zakazy i nakazy, i taka restrykcja i represja uczuć, emocji, ma się słuchać dziecko. Dobre dziecko to jest dziecko posłuszne. Dobre dziecko to jest dziecko grzeczne. Dobre dziecko to jest dziecko uczące się i tak dalej, i tak dalej. Nakaz nauki, nakaz słuchania. Jeśli łamie takie prawo, to znaczy, że jest złe dziecko. Oczywiście upraszczam, ale często coś takiego jest w naszym odczuwaniu siebie. Pytanie, jaka była nasza przeszłość? Proszę Państwa, jakie było nasze dzieciństwo? Uwaga, nie chcę przez to atakować rodziców, ich odrzucać, krytykować, potępiać, oceniać. Każdy rodzic tak kocha, jak potrafi, jak doświadczył, jak się nauczył. Natomiast co jest ważne? Ja mam teraz, jako osoba dorosła, wziąć odpowiedzialność za moje życie. Co było nie tak, mogę zmieniać. Nie wiem, czy my to wiemy, ale 70% wysiłku naszego decyduje o naszej pracy nad sobą. A 30% mniej więcej nasza przeszłość, wychowanie, rodzina, środowisko, koledzy, koleżanki, doświadczenia. Więc nie zrzucajmy winy na przeszłość znaczeniu. Nic nie będę z tym robił. Tak mnie kształtowali, tak mnie wychowali. Oj, taki jestem. I to jest wina rodziców. czy teraz co, niech oni coś robią ze mną, żebym się zmienił, tak? Przecież się nie da. Więc wychowali tak, jak potrafią, a teraz ja mam się zmierzyć z tą prawdą o sobie, taka, jaka ona jest i co z nią zrobić. A więc sobie to pouświadamiać i wysiłek osobisty. Mój, a tu jeszcze jak dodamy, co jest ważną sprawą, łaskę, otwartość na miłość Pana Boga, no to praca nad sobą staje się rewelacją. Przemianą i nawróceniem. Teraz dorośli często mówią dziecku na przykład, nie wolno złych, brzydkich rzeczy myśleć, mówić, robić. Albo nie wolno ich nawet odczuwać. Nie wolno czuć złości, nie wolno czuć gniewu. Dobre dziecko nie gniewa się. Dobre dziecko się nie złości. Dobre dziecko nie krzyczy. Dobre dziecko nie płacze. Nie płacz. Dlaczego płaczesz? Nie wolno płakać. I taki nakaz powoduje już tłumienie uczuć. Uczuć, bo płacz coś wyraża, jakieś uczucia, emocje. Mhm. I dziecko słyszy to ileś lat i się nauczy tak wszystko w sobie tłumić, że nie będzie płakało.
Nie ma gdzie uzewnętrznić tych uczuć.
A potem, kiedy próbuje płakać, to w nim jest złość, agresja, nienawiść, ciekłość. Na sam fakt łez. Albo kiedy widzi, że ktoś płacze, denerwuje go to. Skąd to ma? Bo tak został ukształtowany. Był zakaz okazywania uczuć. Kiedy zakazane rzeczy pojawiają się w polu zainteresowania dziecka, to wtedy dąży ono do jak najszybszego ich usunięcia, bo tego nie wolno. Często zakazy dotyczą na przykład nie tylko zachowania moralnego, ale zainteresowań na przykład dziecka, które wiążą się z jego naturalnymi potrzebami. Na przykład zachowania dotyczące higieny, całej sfery biologicznej. Nierzadko klasyfikowane są w kategoriach moralnych zła i dobra, sfery seksualnej. Temat też bardzo dzisiaj ważny, to co tutaj o nim mówisz, o tej książce. Warto też może kiedyś tą tematykę poruszyć, jak w nas się rozwija sfera seksualna, jak powinna się rozwijać, w jakim klimacie miłości, jaka powinna być wiedza o człowieku, co powinni rodzice wiedzieć, jak wychowywać dzieci w sferze seksualnej, bo ta sfera jest bardzo ważna odnośnie naszego życia, emocji, uczuć, wyborów, decyzji, relacji, przyszłości, małżeństwa. To po prostu temat rzeka, a dzisiaj ten temat jest w świecie bardzo niszczony i taki sprofanowany, wyśmiany. Bardzo uproszczony, co nie jest prawdą. To tak trochę odchodzę od tematu, ale wracamy do naszej podświadomości. I dziecko, chcąc być kochane, będzie musiało dławić wiele swoich najbardziej naturalnych odruchów, zainteresowań, pytań, ciekawości, wyborów, decyzji, które są nieakceptowane przez rodziców. Dlaczego? Bo są wyznaczniki kary, nagrody, zakazy, nakazy. I tak się zdarza, że całymi latami, dziesiątkami lat możemy wrzucać do podświadomości bardzo wiele, w cudzysłowie powiem, brzydkich, złych, przykrych, bolesnych doświadczeń, których boimy się lub wstydzimy na poziomie naszej świadomości, których też głęboko nie akceptujemy, bo to było nieakceptowane przez naszych rodziców, przez autorytety, osoby nam kochane. A więc żeby być przez nie kochani, żebyśmy byli przez nich kochani, to trzeba to odrzucić, bo oni tego nie akceptują. Trzeba to stłumić. I teraz na przykład, co możemy głównie tłumić? Co możemy spychać do naszej podświadomości? Fundamentalne potrzeby każdego człowieka, to jest pierwsze. Na przykład, najczęściej dławimy uczucia, jak ból odrzucenia, rozczarowanie brakiem miłości i akceptacji osób, od których spodziewamy się miłości. Czy w życiu moim osobistym nie tłumiłem lęku przed odrzuceniem? Bałem się odrzucenia, bo byłem odrzucany. Nie tłumiłem potrzeby miłości, bo jej nie otrzymywałem, a bardzo potrzebowałem. Akceptacji. Nie czułem się akceptowany takim, jakim jestem. Przez osoby kochane. Dla mnie najważniejsze. I teraz owocem, skutkiem takiej represji emocjonalnej będzie na przykład nieświadoma postawa wrogości do samego siebie, do ludzi, do świata, do Boga. Przecież człowiek, tak jak doświadcza miłości od rodziców, ludzi kochanych, tak później ją przenosi na Boga, na obraz na przykład Boga Ojca. I tego nie będzie wiedział, bo to jest podświadomości wszystko wyparte. On intelektualnie wie, jaka jest miłość Pana Boga. Czyta książki, Pismo Święte, słyszy kazania. Natomiast w podświadomości może być ukryty fałszywy obraz Pana Boga, który na mnie wpływa i mną rządzi. Ileż osób ma do Boga pretensje? Żal, bunt, złość, gniew, agresję. Skąd to masz? To jest nienormalne. Znaczy nienormalne w znaczeniu niewłaściwe. Bóg jest miłością, wiesz to intelektualnie, ale czujesz zupełnie inaczej. Więc skąd masz taki obraz Boga fałszywy, skoro masz takie do Niego pretensje i żal? Taką niewiedzę i takie podejście. Stąd mówimy o przebaczeniu, że przebaczamy Bogu, przebaczamy ludziom, czy człowiekowi, czy sobie, a Bogu też, w cudzysłowie, przebaczamy Bogu, dlatego, że mamy fałszywy obraz Boga. Trzeba odzyskać prawdziwy obraz Boga jako miłości. Pierwsze przykazanie dekalogu. Jam jest Pan Bóg Twój. Teraz nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Większość z nas, około 80% katolików, ma fałszywy obraz Boga Ojca. Teraz my się modlimy, z Bogiem niby rozmawiamy, ale pytanie jest, jakim Bogiem? Jaki Bóg się we mnie naprawdę jawi? To jest też pytanie o rodziców, o autorytety, o miłość pierwotną, tą pierwszą. Właśnie chodzi o rodziców, no do tego wracam. Teraz owocem może być wrogość. Dalej, owocem tłumionych uczuć może być nienawiść do samego siebie, nienawiść do innych. Ileż osób siebie nienawidzi, potępia, odrzuca. Silne poczucie winy, siebie ze wszystko karzą. Taka autoagresja. Skąd to wszystko jest? To są skutki tłumionych różnych uczuć, które są w podświadomości. Innym na przykład takim gorzkim owocem zdławionych potrzeb, pragnień, miłości, akceptacji jest ciągły smutek. Ludzie zamknięci, nieuśmiechnięci. Ludzie wycofani, którzy nie potrafią występować, śpiewać, przedstawiać, mówić, siebie zaprezentować. Są zawsze zastraszeni albo są smutni. Od nich nie bije entuzjazm życia, radość. Zniechęcenie do życia. Ludzie młodzi na przykład, a nie chcą żyć. Co to jest? Koszmarne zjawisko. Ale jest. Wiele osób młodych takich jest. To się wszystko skądś bierze. Zgorzknienie. Albo na przykład ciągła agresja. Ciągłe ustawienie siebie w pogotowiu, żeby odparować atak. Ciągle czuję zagrożenie i teraz muszę być zawsze przygotowany. Na przykład, nie? Agresja do samego siebie, do ludzi. Człowiekowi, który zdławił swoje potrzeby miłości, nie chce się żyć, ponieważ istotą życia jest właśnie miłość. Miłości nie doświadczył, miłości się nie nauczył, bo jej nie otrzymał, więc dla niego to jest abstrakcja, to znaczy żyć miłością. On tego nie rozumie. Niemal wszystkimi krokami człowieka zdławionego emocjonalnie kieruje poczucie niższości, niskie poczucie własnej wartości, mała świadomość samego siebie, chore poczucie winy, lęku. Podświadomie taki człowiek sobie karę wymierza za popełnione najdrobniejsze uchybienia. Nie pozwala sobie na słabości, braki i błędy. Boi się opinii publicznej, odrzucenia, krytyki. Nie marzy. Nie wie, jakie ma pragnienia, jakie ma potrzeby. Jest to wszystko stłumione. Bo nikt nie pytał go o potrzeby i pragnienia. Jakie masz pragnienia? Jakie masz marzenia? Nikt go o to nie pytał. Zazwyczaj, kiedy rozmawiamy o miłości rodziców, to każdy powie, że nas kochają, o nas się troszczą, o nas dbają, są dla nas, dla nas się poświęcają. Ale kiedy zapytamy konkretnie, powiedz mi, ile czasu poświęcił ci tata, tak bezinteresownie, żeby z tobą spędzić czas? Choćby godzinkę. Bawił się z tobą gdzieś wyjechał. Był dla ciebie. Nie ty dla niego, ale on dla ciebie. Albo mama. Może mama częściej. Ale tata na przykład. I nagle okazuje się, że no chyba tak nie było. Albo tego w ogóle nie było. Albo było to rzadkością. Bo miłość, wracamy, to relacja, więź, to obecność.
Teraz... Myślę, że wielu rodzicom jakby zadać pytanie, czy w ogóle wiedzą, czego ich dzieci chcą, czy marzą o czym, to myślę, że też mieliby problem z odpowiedzią na to pytanie.
Na przykład potrzeba obecności jest stłumiona w nas. Ogromna potrzeba obecności. Czy tata był ze mną, był dla mnie? Czy spędzał ze mną czas? A teraz jak osoba dorosła, mam własne dzieci powiedzmy i ja nie umiem z nimi być. Ja będę pracował, będę się poświęcał, będę chorował jak wół, będę nocami, nie wiem, siedział, bo są chore i tak dalej, ale żeby dla nich być, niekoniecznie. W znaczeniu, gdzie z nimi wyjechać? Na przykład wyjedźmy gdzieś na spacer. Miałam taką piękną rozmowę z jedną mamą, nie wiem, z tydzień temu, może dwa tygodnie temu jakoś tak, która mówi do mnie tak, proszę księdza, ostatnio moja córeczka, wracamy z kościoła po mszy świętej, mówi, mamo, pojedźmy gdzieś rowerami. A mi się nie chce. Ja jestem zmęczona. Tak sobie myślę. No ale dziecko prosi. No to wzięliśmy rowery i pojechaliśmy. Jedziemy kilometr i ja mówię, może byśmy wrócili. Ona mówi, nie wracajmy do domu. Ona wie, co będzie. Bo wrócimy do domu, to mama zajmie się swoimi rzeczami, a córka potrzebuje mamy. On mówi, jedźmy dalej. Nie? I tak sobie pojechali drugi kilometr, trzeci, 5 kilometrów. Potem gdzieś byli na polanie, gdzieś w lesie, spacerowali. Po 2 godzinach wrócili do domu, wróciły do domu we dwie i ta mała córeczka mówi, mamo, tak się zmęczyłam, ale jestem taka szczęśliwa. Byliśmy 2 godziny razem. Ona miała 5-6 lat. O czym ona mówi? Mama była dla mnie. I to jest miłość. Ona będzie to pamiętała. Nie te noce nieprzespane, nie ta praca ciężka, tylko to, że mama była z nią w lesie. Że był wyjazd rowerami. Mama była z nią. Jestem zmęczona, ale czuję się szczęśliwa i radosna. I to jest właśnie ta obecność. Człowieka zdławionego emocjonalnie wypełnia również odczucie wrogości do innych. I jeżeli nie stać go na otwarte atakowanie innych, wówczas dokonuje wewnętrznie surowych osądów moralnych. Wiele osób nie atakuje nikogo wprost, ale w sercu potrafi jasno osądzić ludzi. Taka osoba. Człowiek zdławiony ma też w sobie policjanta psychicznego, który surowo kontroluje, który oskarża, osądza zarówno jego samego, jak i jego bliźnich. Co jeszcze może być skutkiem tłumionych uczuć, które są spychane w podświadomość, bo nie można było ich wyrażać, nie można było czuć, przeżywać. Nie było tego bezpieczeństwa, akceptacji, miłości. Na przykład zatrzymanie się procesu rozwoju emocjonalnego człowieka i utrwalenie niedojrzałości. Wiele osób tak dzisiaj ma. Wiele osób się rozwija intelektualnie, zawodowo, natomiast emocjonalnie budowanie relacji, więzi, miłości między mężem a żoną, bycia z dziećmi, na przykład rodzice potrafią świetnie siebie realizować, jak są małe dzieci i być dla nich, ale kiedy dzieci dorastają, wielu się rodziców wycofuje z bycia z tymi dziećmi. Nie potrafią, nie umieją, bo sami tego nie doświadczyli, a nie widzą też własnych problemów i nad tym nie pracują. I się wycofują. Na przykład często młodzież mówi, ksiądz, mój kontakt to skończył się, jak miałam 6 lat albo 7, jak do szkoły poszedłem. Jak byłem mały, był ze mną, a potem mnie zostawił. Nie wiem dlaczego, nie rozumiem tego. Czułem się winny, że coś złego robię. Próbowałem do niego wychodzić, błagać go o to, mówić, na kolana mu wchodzić, on mnie odrzucał. Mówił, że jesteś dorosły, że jesteś większy, zajmij się sobą. Ojciec nie potrafił być tym synem, który wołał o miłość ojca dalej. Mówi, on mnie odrzucił. Tak to dziecko na przykład mogło przeżywać. I stąd wiele osób potrafi utrwalić tę niedojrzałość emocjonalną, a potem jako osoby dorosłe zachowują się jak dzieci na pewnych płaszczyznach życia. I ludzie z niedorozwojem uczuć próbują nieraz kompensować sobie własną niedojrzałość emocjonalną rozwijaniem swej inteligencji rozumu, a więc racjonalizacja, argumenty logiczne. Ileż osób tak robi? Kobiet, mężczyzn. Logiczne argumenty. I to są często dyskusje. Kto ma rację w małżeństwie? Nie? Jak tak małżonkowie podchodzą do życia, do bycia razem, a więc szermierka słowami i logiką, a nie ma otwartości naprawdę o sobie, tam raczej jest jakaś niedojrzałość emocjonalna. Bo tam nie mówi się o uczuciach, o potrzebach, o pragnieniach, co jest w moim sercu, tylko logika i intelekt. Albo na przykład możemy rekompensować sobie bogactwem materialnym. Ludzie zdławieni emocjonalnie mogą wpaść w gromadzenie różnych rzeczy, zbieranie pieniędzy, bogactwo, zasoby i mając to, myślą sobie, jestem ktoś. I tym się za wszelką cenę chwalą. Nie chodzi tu o bycie, jaki jestem, o moje przeżywanie, o moje wnętrze, tylko to, co mam. Nie? Nie mówię, że jest to złe, ale jeśli tylko to, i nic więcej, to jest znak zapytania. Kariera, doświadczenia zmysłowe, erudycja, stopnie naukowe, bogactwo, doświadczenia seksualne będą stanowić w osądzie subiektywnym podstawowy probierz osobowej wartości człowieka. Oczywiście jest to iluzja, ale dlatego, że są nierozwinięci emocjonalnie. Ten świat uczuć został gdzieś kiedyś zdławiony. Wszystko to, co człowiek posiada bez posiadania wrażliwości serca, staje się zimnym narzędziem, które może być użyte przeciwko sobie samemu, przeciwko drugiemu człowiekowi, szczególnie wówczas, kiedy żywi się ku sobie, ku innym uczucia zdławionej wrogości i nienawiści. W czasie tych naszych rozważań tutaj, jak wzajem siebie słuchamy, kiedy wielu ludzi po raz pierwszy sobie na przykład może uświadomić własne nieuporządkowane uczucia albo zamaskowane namiętności, spontanicznie może się nasuwać pytanie, które sobie człowiek zadaje w czasie takiej analizy. Proszę księdza, jak się tego pozbyć, jak to usunąć, albo jak to w sobie zniszczyć? Odpowiedź brzmi mniej więcej tak. Oczywiście to upraszczam trochę, ale mniej więcej, że w ludzkiej psychice nie da się nic zniszczyć, wszystko natomiast trzeba akceptować, porządkować, leczyć i uzdrawiać.
I na razie z tą myślą Państwa zostawimy, ale zaraz wrócimy.
Ludzkich uczuć.
I powracamy do rozmowy. Powiedział ksiądz przed piosenką, że nie można zniszczyć tego, co jest w nas tłumione, że wszystkie uczucia po prostu do nas należą. Tylko pytanie teraz, co z nimi zrobimy, więc co możemy zrobić z tymi tłumionymi uczuciami?
Które są w podświadomości. Możemy je wydobyć. Najpierw powiedzmy sobie o tym, że jeżeli przez całą historię naszego życia powstawały w nas pewne utrwalone postawy, zachowania, postawy wewnętrzne, pewne rysy naszego charakteru, to nie mogą być one zniszczone, usunięte, ale jedynie mogą być przekształcane, oczyszczane czy leczone, tak to możemy wyrazić, nazwać. I teraz chęć usuwania czy niszczenia w nas przykrych uczuć, nieuporządkowanych postaw, zachowań wewnętrznych, kryje w sobie pragnienie kreowania własnej rzeczywistości psychicznej, emocjonalnej, ale i duchowej, a więc jakby tworzenie nowej osobowości. I to jest fikcja. Wiele osób tak robi, że zamyka przeszłość, w sensie tłumi, spycha ją, nawet do tego stopnia, że zapomina o niej, wypiera tak z pamięci, że nic nie pamięta. Są takie osoby, że potrafią to zrobić. Jest to oczywiście możliwe, ale potem ten świat stłumiony kieruje tymi ludźmi. Mimo to, że oni myślą sobie, że jest zupełnie inaczej, że jest wszystko rozwiązane, to ich niszczy, na przykład na płaszczyźnie ciała, somatyki. Nagle wszystko wysiada, serce wysiada, stawy, włosy wypadają, niby normalnie funkcjonuje, a co dzieje się z moim zdrowiem? Później biorę leki różne, jeszcze bardziej lekami siebie niszczę, a podłoże na przykład moich chorób jest zupełnie gdzie indziej. Właśnie psychika, właśnie podświadomość, właśnie rzeczy wyparte, stłumione, które są nieodzyskane i nieprzekształcone. I kiedy nie akceptujemy naszej emocjonalności, naszej psychiki, wówczas odruchowo próbujemy sobie stworzyć świat według naszych nowych wyobrażeń, ten świat wewnętrzny, jakby nie licząc się z tym, które już otrzymaliśmy przez nasze wychowanie w ciągu całej naszej historii życia. Otrzymaliśmy dużo różnych uczuć, postaw, wyborów, decyzji, doświadczeń, tylko trzeba to odzyskać, przekształcić, a nie tłumić i szukać czegoś nowego. Rozwój uczuciowy, duchowy człowieka domaga się rezygnacji z takiego kreowania rzeczywistości psychicznej czy duchowej, emocjonalnej, bo cały świat naszych uczuć winniśmy porządkować, powtarzam, uzdrawiać, leczyć. Rzeczywistość emocjonalna czy psychiczna naszego życia jest nam już dana. My nie musimy jej na nowo szukać i tworzyć. Ona już jest. Tylko ją uporządkować. Ona jest naszym zadaniem, miejscem współpracy z Bogiem, miejscem pełnienia Jego woli. Tu się też często rozgrywają dramaty małżeńskie na przykład, bo ludzie siebie dobrze nie poznali, jacy są naprawdę przed ślubem, osobowość, uczucia, emocje, historia, rodzina, dom, reakcje itd., itd. Nie poznali tej prawdy, a mogli ją poznać, gdyby chcieli, bo człowiek na tyle pozna drugą osobę, na ile siebie zna. Jest to zależne. A więc jeśli my siebie nie znaliśmy, a potem po ślubie oczy otwieramy, kim my naprawdę jesteśmy, kiedy są dzieci, wybory, decyzje, konflikty, problemy i okazuje się, że człowiek nie umie decydować, wybierać, że ucieka, na przykład bawi się samochodzikami, bawi się w pracę, nie chce być ojcem, nie chce być mężem, nie chce być matką i tak dalej. Więc okazuje się, że my siebie tak naprawdę nie poznaliśmy wcześniej. Znaliśmy siebie jakoś, ale to nie było to, co jest istotą. I w tym momencie, jeśli człowiek nie będzie chciał się z tym zmierzyć, co w nas było wyparte, bo to widać później po czynach, i to uporządkować, to to może być powodem rozpadów małżeńskich. Bardzo silny kryzys, ludzie, będą rozwody i dramaty. Chwilami jest tak, że małżonkowie, mąż i żona chcą szukać pomocy, chcą się zmierzyć z prawdą o sobie, by siebie uporządkować. Zazwyczaj niestety jest przerzucanie winy, typu to jest wszystko przez męża, jest wszystko przez żonę, ale ani mąż nie powie o sobie, że to jest moja wina i w czym, ani żona, tylko atakowanie siebie, albo mówimy, nie pasujemy, to była pomyłka i się rozchodzimy. Też to jest nie do końca nieprawdą, bo jeśli się poznali, pokochali, otrzymali miłość, na zdrowie.
Dziękuję.
I Boże błogosławieństwo, to powinni teraz w duchu tej miłości, w prawdzie stawać i to, co było chore, wyparte, zmieniać, porządkować, a nie tworzyć nowy świat. To tak może na marginesie trochę. A rozwój emocjonalny człowieka domaga też się pełnej prawdy o naszym zranieniu, o naszym ludzkim ograniczeniu. Domaga się pokory. Czy jestem otwarty na poznawanie siebie, na poznawanie prawdy o sobie samym, o moim życiu? To nie jest takie proste. Ja uważam, że wiem to sam po sobie. Bardzo boimy się prawdy o sobie. I bardzo ją wypieramy. Łatwiej jest analizować różne rzeczy w ludziach, w świecie, w środowisku, ale w sobie samym i to przyjąć, jaki jestem, to nie jest takie łatwe. I teraz wejść twórczo w świat ludzkich uczuć, to też trzeba sobie powiedzieć, koniec z udawaniem, koniec z kłamstwami. Jestem chory, jestem poraniony. Jestem ubogi, jestem zależny, jestem, powiem w cudzysłowie, jestem wariatem. Jestem chory, potrzebuję pomocy. Sam sobie nie pomogę. Bardzo mało ludzi tak powie wprost. I tej pomocy poszuka. większość osób będzie to wybierać. Nie jest tak jeszcze źle, poradzę sobie. Ludzie mają gorzej niż ja. I wejście w świat ludzkich uczuć domaga się więc od nas rezygnacji z kształtowania siebie na własny obraz, na własne podobieństwo, z pogoni za własną wielkością. I wielkim niebezpieczeństwem duchowego życia jest posługiwanie się pewnymi metodami, technikami duchowymi dla przeprowadzenia własnych ludzkich celów i wyobrażeń, a nie dla szukania i znajdowania Boga i Jego woli. Uczciwe, głębokie wejście we własną sytuację egzystencjalną może nam pomóc odkryć, jak bardzo potrzebujemy oczyszczenia, uzdrowienia naszego serca. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że jest taka grupa ludzi, która mając własne problemy, trudności, nie rozwiązuje ich, spycha w podświadomość, ale sobie jakoś muszą to zrekompensować, na przykład narkotyki, seks, alkohol, papierosy, komputer, hazard, imprezy, muzyka. Gdzieś muszą to rozładować. Jest też taka grupa ludzi, która problemów własnych nie rozwiązuje. Wprawdzie nie stają, żyją w zakłamaniach, ale uderzą. Sakramenty, spowiedź systematyczna, komunia, msza święta, modlitwa, różańce, koronki, medytacje, tysiąc różnych rekolekcji, warsztatów, bo to ich zmieni. To też będzie kanał. I w tym momencie, który jest ucieczką, który jest nieprawdą, i w tym momencie tak naprawdę w istocie rzeczy ci ludzie religijni, pobożni niczym się nie różnią od tych ludzi zniewolonych innymi rzeczami. Proszę Państwa, a może mówię to brutalnie, ale jesteśmy tacy sami. Nam się często wydaje, że jeśli do kościoła chodzimy i się modlimy i jakby walimy głową w ścianę, w mur i błagamy Boga o przebaczenie czy przemianę, o nawrócenie, ale nie ma tam stawania w prawdzie o sobie samym, to tam Bóg nic nie zrobi, niczego nie dokona, bo nie ma mojej otwartości, dobrej woli, chęci poznawania prawdy o sobie. Modlitwa o tyle jest pomocą dla nas, jeśli jest otwartość na nawrócenie, na zobaczenie własnego grzechu, własnej biedy. Wtedy Bóg może nas leczyć i uzdrawiać, ale wiele osób tego nie robi tak naprawdę. Nie chcą poznawać prawdy o sobie, mówiąc, Bóg mnie uzdrowi, ja się tylko będę modlił, to wystarczy. To jest nic innego jak zagłuszanie prawdy o sobie formą religijności, pobożności tak zwanej, tak jak inni zrobią to różnymi innymi nałogami. I my się niczym nie różnimy od tych ludzi, tak naprawdę. Tacy sami jesteśmy. Mechanizmy są inne, ale tak samo działają. Mamy dewiantów religijnych na przykład w kościele katolickim, tak powiem dosadnie. Może kogoś to obrażam, przepraszam, ale to jest pewien kanał i tego możemy nie widzieć. Nie mówię, że modlitwa jest zła, niewłaściwa, sakramenty. Nie, oczywiście jest to wszystko wielkim bogactwem Kościoła i darem od Pana Boga. Pytanie, czy staje w prawdzie. To, co tu mówiliśmy sobie wcześniej, że to wielkie niebezpieczeństwo także odnośnie duchowości, religijności, pobożności polega na tym, że ja uciekam w tę sferę, nie szukając prawdy, nie pełniąc woli Boga, bo jeśli szukam woli Boga, to Bóg pokaże mi prawdę, taka jaka jest o mnie. I teraz powie mi, zmień to człowieku, to napraw, idź i się pojednaj, idź i porozmawiaj, a ty mówisz, nie, wolę się pomodlić, na przykład, bo to jest powiedzmy łatwiejsze, czy jak. Na przykład Jezus upomina Kościół w Laodycei. I to jest przestroga dla każdego z nas, kto wchodzi na drogę duchowego życia. Tak mówi Jezus. Ty bowiem mówisz, jestem bogaty i wzbogaciłem się i niczego mi nie potrzeba, a nie wiesz, że to ty jesteś nieszczęsny i godzien litości i biedy i ślepy i nagi. Jeżeli nie skończę z udawaniem w jakiejkolwiek formie i nie wejdę w świat nieuporządkowanych i nieraz bardzo poranionych uczuć, będę niezdolny do szukania, rozeznawania, do pełnienia woli Boga. I pełna świadomość własnych uczuć oraz dążenie do ich uzdrowienia jest początkiem życia zgodnego z wolą Bożą. Pełna świadomość własnych uczuć i dążenie do uzdrowienia, czyli stawania w prawdzie.
Za chwilę wrócimy.
Katolickie Radio Podlasie. Radio, które się zna.
świat ludzkich uczuć.
I wracamy do rozmowy. Co zrobić, żeby wejść w ten świat ludzkich uczuć? Czyli jak uporządkować to, co gdzieś tłumimy, co jest trudne, co gdzieś spychamy właśnie w tą naszą podświadomość.
Mówimy o tym, jakie są konsekwencje tłumionych uczuć, z czego to może wynikać. Dotykamy rodziny, wychowania, represje uczuć, kary, nagrody, zakazy, nakazy, upokorzenie, odrzucenie i tak dalej. Mówimy o tym, żeby nie kreować świata rzeczywistości emocjonalnej, która jest już nam dana, tylko ją odkryć, nazywać i stawać w prawdzie. Pokora, prawda, otwartość na miłość Pana Boga, na łaskę. To tak najprościej mówiąc, jest ten kierunek. Teraz jeszcze sobie powiedzmy o tym trochę, bo niewiele mamy czasu, ale chociaż może zaczniemy.
Jeszcze tylko zdążymy.
Aby wejść w świat naszych uczuć, szczególnie tych nieuporządkowanych, to trzeba pokonać sobie opór wewnętrzny. Ten opór wewnętrzny jest w nas często bardzo silny. O tym sobie już mówiliśmy trochę wcześniej. Rodzi się on w nas, kiedy próbujemy zakwestionować nasz utrwalony obraz siebie samych. Tak zwaną prawdę o nas, bo ja wiem najlepiej. Przecież może być zupełnie inaczej. Ja mogę żyć w złudzeniach albo mogę nie wiedzieć wszystkiego, tylko znam część prawdy o sobie. Jakieś zestarzałe, skostniałe schematy myślowe, schematy reagowania, przeżywania czy odczuwania. I ta próba, żeby na siebie spojrzeć inaczej, na samego siebie, domaga się od nas pewnego zdrowego dystansu do siebie, wolności wobec samego siebie. Jak się postrzegam i mojej rzeczywistości, i tej duchowej, i tej emocjonalnej. To nie jest takie oczywiście łatwe i proste, to wymaga odwagi od nas. Trzeba mieć odwagę, żeby wejść w świat poznawania prawdy o sobie. I teraz wolności tej nie zdobędziemy bez zgody na cierpienie i ból.
No to co trudne zawsze jest ciężkie.
Poznawanie prawdy o sobie boli i będzie cierpienie. Więc proszę Państwa, przygotujcie się, jak ktoś będzie chciał poznawać prawdę o sobie, mierzyć się z nią, by stawać się wolnym, by siebie rozwijać, by uczyć się kochać, bo poznawanie prawdy o sobie rodzi wolność i miłość. Inaczej się nie da miłować bez prawdy, że to będzie boleć, będzie cierpienie. To jest oczywiste, to jest po prostu normalne, że tak będzie. Ten ból i to cierpienie będzie wyzwalające. Ból ten jest związany przede wszystkim z uznaniem, że jestem zraniony, że byłem człowiekiem wielokroć odrzuconym, nie dość kochanym. Odrzucenie i brak miłości wywoływały we mnie uczucia wrogości, nienawiści do siebie, do innych, które zostały jednak w większym czy mniejszym stopniu zdławione, wrzucone do podświadomości. To wszystko, ta cała prawda o nas, bardzo złożona, rodzi ból cierpienia. I tak będzie. Wiele osób, nie chcąc cierpieć, dalej uciekają przed prawdą o sobie i tłumią w podświadomości to, co powinno być wydobyte. Kiedy jednak próbujemy spojrzeć inaczej na siebie, w cudzysłowie mówię inaczej, więc w kontekście otwierania się naprawdę na podświadomość i to wszystko, co w nas jest, musimy zrezygnować z tego, co uważaliśmy i uważamy za nasze, za moje, co przygnęło do nas nieraz od wielu lat, do tych naszych przekonań, myśli, sądów, twierdzeń. Okaże się, że po iluś latach ja żyłem w błędach. Że to, co myślałem, to nie była prawda. Nie było tak. I teraz spojrzeć inaczej. To wymaga znowu odwagi, bo trzeba będzie zmienić coś w życiu na przykład. Albo coś naprawić. Też musimy w jakiś sposób wtedy zrezygnować z zewnętrznej opinii o nas samych. Więc jeśli ludzie mają o nas jakąś opinię, a okaże się, że to moje życie i postępowanie nie jest prawdą, trzeba to zmienić, to wtedy się opinia mnie zmieni. A może tak zwani przyjaciele odejdą, bo się im narażę. Więc będą konsekwencje różne, więc to wymaga naprawdę odwagi. W wielu przypadkach i też wielkiej mądrości, roztropności, jak sobie z tym wszystkim radzić. I teraz co jeszcze jest uważne? To nasze, czy moje odczucie o nas samych musimy poświęcić, ofiarować za większą sprawę, a więc prawdę o sobie samych. Taki przykład może innego widzenia rzeczywistości duchowej, psychicznej człowieka daje nam założyciel wspólnoty Arka dla upośledzonych, Jean Vanier, który spędził z nimi ponad 30 lat i on mówi mniej więcej takie rzeczy. Wspólnie pracujemy, wspólnie jemy posiłki, śpiewamy i tańczymy. Stopniowo odkrywamy, jak ci nienormalni są w gruncie rzeczy całkiem normalni, my natomiast upośledzeni. Osoby z upośledzeniem umysłowym pozbawione są co prawda zdolności myślenia abstrakcyjnego, Jednak brak ten rekompensowany jest wyjątkowym rozwojem emocjonalnym. Upośledzony żyje nie tylko w sferze rozumu, co serca. Nie tyle w sferze rozumu, co serca. Jest bezgranicznie ufny. Swoją prostotą łamie wszelkie konwencje. Na przykład Jean-Luc, jeden z moich upośledzonych przyjaciół, pewnego razu brał udział w olimpiadzie specjalnej. Bliski był złotego medalu. Jednak gdy jego konkurent przewrócił się na bieżni, Jean-Luc zatrzymał się, podniósł go i wspólnie dobiegli do mety. Kto więc bliższy jest pełni człowieczeństwa? On czy tak zwany człowiek normalny? I z tym pytaniem Państwa pozostawimy tego wieczoru.
Do następnej audycji. Obiecałam książki i jedna z nich trafi do Kamili Krupy Masiak, druga do Macieja Iwanka. Pozdrawiamy wszystkich, którzy do nas napisali. Dziękujemy za wszystkie miłe słowa. Ksiądz Robert Staszuk był moim i Państwa gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Dobrej nocy. Szczęść Boże.
Tomasz Gostka, Anna Kaszczyk. Dziękujemy Państwu za wspólnie spędzony czas.
Oddasz mi niebo i dzień, oddasz mi ojciec.